jest godzina 19.14, to jest program Pokolenie Ema przy mikrofonie
Michał Kica
i Mateusz Kaczmarczyk,
a także Jacek Kałczuga. Za konsolą, za szybką nasz program realizuje.
Dzisiaj jest Światowy Dzień Czytania Komiksów.
W miejscach publicznych.
Oraz
publiczne czytanie komiksów.
Publiczne, ale w domu też można przeczytać, jeśli ktoś wolałby usiąść wygodnie w fotelu i znaleźć ulubiony komiks. No i właśnie, czy takie komiksy w ogóle istnieją? Czy w Polsce kultura komiksu, która w Stanach Zjednoczonych przynosi wielu miliardowe, już teraz można powiedzieć, dochody. Mówimy tutaj oczywiście o Avengersach, X-Menach, Fantastycznych Czwórce, to raczej nie, bo chyba oni się raczej nie sprzedali. No właśnie, o kulturze komiksu w polskim wydaniu będziemy rozmawiali z Pawłem Chmielewskim, autorem scenariusza do takich komiksów jak 12 prac Delta 800 czy najnowszym Delta 800 Misja. Witamy.
Dzień dobry Państwu.
No, na dobry początek, żeby, jak już wiemy, o czym dzisiaj rozmawiać będziemy, zachęcamy Was również do tego, abyście przeszukali swoje półki między książkami. Może jakiś komiks się też gdzieś uchował i do tego, żeby jeszcze w dniu czytania komiksów taki komiks przeczytać.
I dajcie znać, jeśli to będzie Kajko i Kokosz, bo wiemy, że na 90% to będzie Kajko i Kokosz.
Ewentualnie tytuł z Romek i Atomek.
Ewentualnie tytuł z Romek i Atomek, a tymczasem skoro komiksy, no to Iron Man, a skoro Iron Man, to ten sam.
Thank you.
pracy. Słuchacie programu Pokolenie M.
To był Black Sabbath z utworem Iron Maiden, jednym z ulubionych utworów naszego realizatora.
Albo nawet Iron Man.
Iron Man, a ja powiedziałem Iron Maiden. Aha, widzisz, a proszę, tu się trochę pospieszyłem, tutaj trochę szybciej.
Zdarza się nawet najlepszym.
Mamy, właśnie rozmawiamy z Pawłem Chmielewskim, autorem scenariusza do Delta 800 Misja, wydawnictwa Zenit, naszego kieleckiego wydawnictwa, które ma swoją siedzibę w bazie zbożowej.
W bazie zbożowej, tak, tak, dokładnie. Wydaje magazyn kulturalny Projektor, a w wydawnictwie również komiksy. Na razie wydaliśmy 3.
Które tutaj mamy, wy tego oczywiście nie widzicie, ale możecie to przekazkować. Mamy m.in. Cybriadę, 7 wypraw Trulla i Klapaksiusza, a także Delta 800.
Czyli pierwszą adaptację z pierwszej podróży z Cybriady Lema. Druga to jest Kot w butach, według głównie Charlesa Perrault. No i trzecia rzecz to jest Konrad, to jest jądro ciemności w scenografii science fiction, czyli problem, który podjął Konrad, przeniesiony w bliżej nieokreśloną przyszłość.
Czyli wielkie myśli, wielkie idee i takie głębokie sci-fi.
Okej, przyjmuję jako scenarzysta to z wielką przyjemnością.
Skąd pomysł akurat na dobór takich adaptacji, można powiedzieć?
Takie adaptacje. Pierwszy Lem to w ogóle była taka historia, że z rysownikiem, którym jest Tomasz Łukaszczyk, jesteśmy wielbicielami Lema i parę lat temu całkiem Tomek rzucił taki pomysł, że on by coś narysował według Lema. No, ja mu w tym momencie powiedziałem, że najlepszym rozwiązaniem byłaby w tym momencie adaptacja. Natomiast z adaptacją jest o tyle problem, że jak wiadomo, utwór oryginalny, który jest jeszcze obłożony prawami autorskimi, trzeba uzyskać zgodę. No więc mam trochę znajomych w Krakowie, lemologów, którzy powiedzieli coś takiego, nie ma fizycznej żadnej możliwości, dlatego że wszystkie prawa autorskie dzierży w tym momencie pan Tomasz Lem, który bardzo, bardzo tego pilnuje.
Ludzie chcą robić na podstawie Lema.
Tak, ale oczywiście Lem to jest w tym momencie marka światowa. Lem to jest marka światowa. Przecież kiedy Ari Folman robił kongres futurologiczny, to tam dyskusje na ten temat trwały ponad rok. Załatwienie praw autorskich, co, jak i tak dalej, i tak dalej. To w pewnym momencie podobno nawet stanęło na ostrzu noża. No, w każdym razie film powstał. No i wszyscy mi mówili, że nie, to jest niemożliwe, bo po pierwsze, nawet jeżeli wyda zgodę, to wy się nie wypłacicie do końca życia. No więc ja mam taką zasadę, że często uważam, że należy ryzykować i powiedziałem tak, ja robię adaptację, czyli napisałem scenariusz komiksowy właśnie do tej podróży pierwszej z Cyberiady. Do Tomka powiedziałem, narysuj. Najpierw wziął ten scenariusz, mówi, że wszystko mi tu siedzi. To znaczy, że on już po przeczytaniu scenariusza jakby widzi pewne obrazy. Narysował to. Ja mówię, czyli jeżeli w tym momencie mamy gotowy komiks, to pierwsza sprawa, mówię, to Tomasza Lema, mówię, ja z nim się wdaję w dyskusję. Ja do niego po prostu uderzam.
Nie popuszczę.
Z taką propozycją. Znaczy dokładnie bezpośrednio do pana Tomasza Lema, dlatego że on ma dwóch sekretarzy.
Czyli trzeba przyjść jeszcze przez ścianę ognia.
Tak, którzy są odpowiedzialni dokładnie za przeczesywanie sieci internetowej na całym świecie i poszukiwanie, czy przypadkiem ktoś nie wykorzystuje Lema, nie zarabia na tym wbrew jakby jego zgodzie. No i ten plik graficzny wysłałem. Wysłałem po kilku dniach. Przyszła odpowiedź, że panu Tomaszowi się Lemowi pomysł bardzo spodobał. Ja mu wprost napisałem, że będzie to nakład tylko 250 egzemplarzy, że my to rozprowadzimy na zasadzie crowdfundingu, czyli że te zeszyty otrzymają tylko te osoby, które jakby wcześniej zasubskrybują i sfinansują nam kwestie wydawnicze plus wielkoformatową wystawę tego.
Jednym słowem, udało się tutaj z Lema skorzystać zgodnie z prawem, że żaden sposób konflikt nie popadł?
Nie, i to była druga w Polsce adaptacja komiksowa Lema, dlatego że wcześniej był taki robot, taki paralemowski, natomiast czysto lemowska to jest jedyna w tym momencie istniejąca w Polsce.
I gratulujemy.
No, dziękuję bardzo. Również w imieniu
szczerze
rysownika. Jest bardzo kolorowa.
To się panowie posłuchali. Zresztą wszystkie komiksy są
wszystkie, tak. A to może właśnie jeszcze będziemy o tym mówić, jak to jest z kolorem, dlaczego czasem komiks jest ładny, a dlaczego czasem jest brzydszy i jaka jest w tym logika. Taka perwersyjna w pewnym sensie.
I właśnie o tym porozmawiamy za moment, a tymczasem Mal Kitchens i Stolen Dance.
Dlaczego niektóre wyglądają ładnie, a inne choć są bardzo podobne, jakoś ewidentnie widać, że są trochę brzydsze.
No, są trochę brzydsze. Znaczy, mam nadzieję, że tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły takie, że być może ktoś jest trochę bardziej zdolnym rysownikiem, ktoś trochę mniej, bo to też na pewno...
Postaramy się nie wywoływać żadnych nazwisk.
Jasne, nie, w żadnym wypadku, bo tutaj już zostało w prasie specjalistycznej jakiś czas temu to wywołane i podejrzewam, że w Łodzi będzie o to burza dosyć duża, dlatego że mamy od 14 do 16 września w Łodzi największy w Europie Środkowej i Wschodniej festiwal komiksu. Natomiast dlaczego? Na pewno determinuje kwestię estetyki treści. Weźmy sobie taki klasyczny komiks jak Maus Arta Spiegelmana. Czy wyobrażamy sobie Mausa narysowanego w estetyce marvelowskiej, czyli jaskrawo-kolorowej, pięknej, która jest takim wręcz ślicznym gadżetem, dlatego że o to chodzi u Marvela. Ja sobie tego nie wyobrażam. Raz ze względu na tematykę, dwa ze względu na wewnętrzne przekonanie samego Spiegelmana, który wyrósł z komiksu awangardowego. On w ogóle rysował na początku awangard, którą czytało 50 osób.
Głęboki underground.
Tak, bardzo głęboki underground.
Przypomnijmy, że Art Spiegelman i jego wielki komiks Maus to komiks poruszający tematykę Holokaustu i społeczności żydowskiej oraz relacji różnych państw pomiędzy
nimi. Można go
kupić w Polsce, nawet w pięknym polskim tłumaczeniu.
Ale świetne. To jest tłumaczenie Piotra Mikonta, niedawno zmarłego tragicznie. Bardzo, bardzo obszerny komiks, bardzo ważny. Jeden z najważniejszych w ogóle na świecie. Zresztą Spiegelman dostał za niego Pulitzera. I w tym momencie, temat i zainteresowanie i estetyka autora jakby determinowały to, jak ten komiks wygląda.
Ale są też głosy mówiące o tym, że ten komiks jest po prostu tak jakby obiektywnie brzydki. Zostawiając fakt, że jest czarno-biały, zostawiając fakt, że nie jest marvelowski, zostawiając fakt, no bo Spiegelman wyszedł z tej awangardy, czyli tutaj nie należy się w ogóle spodziewać amerykanizmów estetycznych, ale wiele osób obiektywnie stwierdza, że on jest po prostu brudny, źle estetyczny, czasami dzieje się tam za dużo na jednym kadrze i jest problem z rozczytaniem tego, co widać.
Znaczy, to jest kwestia dyskusyjna, natomiast ja tym ludziom, którzy mówią, że on jest troszeczkę zaśmiecony, bo to głównie o to często chodzi, to chciałbym powiedzieć coś takiego, że to jest zapośredniczone przez relacje ojca Arta Spiegelmana i Spiegelman doskonale odtworzył coś takiego jak relacje starszego człowieka, który jest coraz starszy. W związku z tym on opowiada coraz bardziej chaotycznie, nawet pewne fragmenty z jego relacji są takie rwane, on zapomina i Spiegelman starał się poprzez obrazy, poprzez narrację jakby odtworzyć to. To jest identyczny zabieg, przecież, który zrobił Jacek Denel w Lali. W Lali, kiedy on opisywał historię swojej babci, to ta narracja tej wypowiedzi coraz bardziej się rozpływały ku końcowi. Dlaczego? Dlatego, że babcia coraz bardziej zapominała, ona powtarzała pewne rzeczy. Dla wielbicieli popkultury to powiem coś takiego, że jak oglądacie sobie serial na przykład Castle Rock, według Kinga, który ostatnio teraz jest, tam też jest pokazane, Sissy Spacek gra starszą kobietę, która choruje na Alzheimera i tam też jest ta narracja rwana, powtarzana.
Dla tych, którzy może chcieliby też podobną relację zobaczyć w bardziej dostępnym medium, to Atak Paniki, polski film z 2017 roku, wykonuje podobne działanie, to znaczy przyspiesza stopniowo.
Zgadza się, też rwie, przyspiesza, też robi taką mozaikę pewnego rodzaju. Także mówię, Maus jest typowym przykładem komiksu właśnie artystycznego. Jeżeli chodzi o polskie komiksy, ja bym powiedział tak, że większość nowości, która się teraz ukazuje w Polsce, ona jest bardziej spiegelmanowska niż marvelowska. Zdecydowanie.
Dlaczego tak jest i jak wyglądają współczesne polskie komiksy, porozmawiamy za moment. Tymczasem Scorpions i Tainted Love. We'll be right back.
egzemplarzy, to się rozchodziło na pniot. Później w latach 90. tak jak w każdej dziedzinie było zachłyśnięcie się odrabianiem zaległości, czyli tego, co nie znaliśmy. I przez 10 lat publikowano wszystko, czy dobre, czy złe. Ważne, żeby było amerykańskie bądź francuskie. Wyszło bardzo dużo Marvela, DC Comics słabsze, lepsze, francuskie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Asterixy, nie Asterixy.
To akurat jest bardzo dobre, ale 125 zeszytów Kaczora Donalda.
Giganty. Tak, nie mów, że tak, nie czytałeś. Tak, mam, tak, jeszcze do dziś mam.
I dopiero mniej więcej na początku XXI wieku troszeczkę zaczyna się doceniać na nowo twórców polskich. Tylko tyle, że wtedy już w jakimś sensie ta gałąź rynkowa, na której ta ciągłość została przerwana. Poza tym wchodzi absolutnie nowe medium, którym jest internet. I teraz tak, każdy wydawca publikując album, albumy komiksowe w Polsce, nie czarujmy się, jak na statystycznego odbiorcę, a statystycznym odbiorcą komiksów jest najczęściej licealista, student, ewentualnie człowiek do 30.
I to w dużej...
W dużej mierze, ale to na całym świecie tak jest. Albumy to jest rząd wielkości w tym momencie od 40 do 150 zł. W związku z tym album pięknie wydany w lakierowanych twardych okładkach w Polsce staje się formą jakby takiego ekwiwalentu dzieła sztuki. I kupuje te albumy faktycznie niewielka liczba osób. Natomiast znacznie wcześniej bardzo wiele albumów pojawia się w formie takiej ulotnej internetowej. Komiks internetowy jest w zasadzie w tym momencie w Polsce, tak jak i na świecie, praktycznie rzecz biorąc nie do ogarnięcia. I w jakimś momencie twórca, który publikuje w internecie, ma ilość tam czytelników, dochodzi do wniosku, że dla niego nobilitacją będzie wydanie albumu. To jest jakby takie... nie wiem, kres wieku naiwności, wchodzimy na rynek, wydajemy album.
Podsumowanie dzieła życia.
Coś w tym sensie. Nagle widzi, że opublikował, nie wiem, ileś tych pasków, nie wiem, 100, 200, 300, 400 historii w internecie, chce mieć album. Najczęściej albumy są, premierowo są przygotowywane dwa razy. Albo na warszawski festiwal komiksu, który jest przy okazji targów książki w Warszawie, albo głównie na ten łódzki, który teraz będzie we wrześniu.
No i tam na tych festiwalach, na tych konwentach jeszcze to się
tam
sprzedaje.
Tam się głównie sprzedaje. To prawda, że tam gro komiksów jest sprzedawanych, tych albumów, no ze względu na cenę. Sprzedaż w tym momencie w Polsce albumu to jest, oczywiście żaden z wydawców nie powie dokładnie, no ale ja trochę znam autorów, trochę znam scenarzystów, mniej więcej powiem, że to jest między 500 a 2000 w tym momencie. Powiem w ten sposób. Książka, nawet całkiem niezła proza, sprzedaje się w Polsce również w takim nakładzie. Także to jest, to nie odbiega jakby za bardzo od pewnej normy, ale powiem tak, marzenia o tym, żeby zyskać nawet sprzedaż rzędu 10% tego, co było przed rokiem 90, jest to po prostu niemożliwe.
Czy w takim razie możemy powiedzieć, że złota era polskiego komiksu mamy ją już za sobą?
Złota era dla wydawców, to na pewno, chociaż tych wydawnictw jest coraz więcej, dużo jest
więcej jest wydawnictw niż twórców, można powiedzieć.
No nie, ja sądzę, że w Polsce wydaje się około, nie licząc przedruków i adaptacji, samych polskich komiksów wydaje się między 300 a 500 rocznie tytułów.
Gdzie te komiksy się podziewają? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć po tworze Our Lady Peace, Drop Me in the Water.
God. Dedykacją komunikacją. Także tak to w tym momencie wygląda, jeśli chodzi o sprzedaż komiksów. Jest jeszcze jedna grupa komiksów, taka bardzo charakterystyczna, mianowicie są to komiksy zamawiane na różnego rodzaju okoliczności.
Popularne.
Tak, jest to forma w Polsce.
Jednym
bardzo
z takich chyba najlepiej sprzedających się komiksów był komiks o biografii papieża Jana Pawła II.
Nie wykonywałem badań terenowych na ten temat, ale powiedzmy, no, coś takiego, że niedawno w Gdańsku zamówiono komiks na temat Westerplatte, i tak dalej, i tak dalej.
Głównie historyczne wydarzenia.
Głównie oczywiście historyczne. I to się rządzi troszeczkę innymi prawami, dlatego że tam jest duży współudział finansowy jakby czy samorządu, czy jakiejś instytucji. I wiadomo, to się robi trochę innej formule kosztowej, także całkiem inna bajka i o tym możemy porozmawiać przy jakiejś całkiem innej okazji, bo jest to ciekawy temat, ale być może nie na tą rozmowę dzisiaj.
Zgadzam się. Paweł Chmielewski był naszym gościem. Będziemy jeszcze kontynuowali tę rozmowę w przyszłości, a tymczasem poręcz się, że słyszymy tutaj w tle Supremacy zespołu The Muse.
Więc tak dynamicznie żegnają się z wami Michał Kita
i Mateusz Kaczmarczyk,
a także Jacek Kałczuga, który nasz program zdał.